weszło!
Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Trigapa. Tym razem moim gościem Marcin Florek, Labo Sport Polska. Witam cię gorąco.
Cześć Kamil, dzień dobry.
Można by powiedzieć wreszcie, bo jednak tych programów zrobiłem kilkadziesiąt, w sumie nie wiem ile, myślę, że pewnie około 60-70. I tak się na Marcina, moi drodzy, chciałem zasadzić, ale jakoś nigdy nie było okazji, mimo tego, że wielokrotnie się gdzieś spotykaliśmy na zawodach. Teraz jest taka szansa, więc bardzo mi miło, że możemy porozmawiać. Marcin, ja chciałem cię zapytać, czy ty sam siebie trochę postrzegasz jako taką jedną z najbardziej, powiedziałbym, tak może górnolotnie, ale tajemniczych postaci w polskim triatlonie, bo mimo tego, że ludzie cię mijają na zawodach bardzo często, że z nimi rozmawiasz, to powiem ci, że zaskakująco dużo osób mało o tobie wie. To znaczy, jak robiłem sobie research, to poza ludźmi, którzy wiesz, no spędzają z tobą od lat ileś tam czasu, jak w Szoło czy Piotrek Grzegórzek, to naprawdę dużo osób, które znają cię od lat, mówiło mi, no fajny gość, ale w sumie to taki cichy, spokojny, ja o nim za dużo nie wiem.
Wiesz, to trudne pytanie.
Oczywiście.
Trudne pytanie, czy postrzegam siebie za osobę tajemniczą. Chyba nie.
Okej, okay, czyli po prostu jesteś spokojny i wyważony na co dzień.
Trudno powiedzieć, wiesz. Różne sytuacje w życiu się zdarzają, w szczególności w branży eventowej, w branży trenerskiej. Także no, nie mi chyba to oceniać.
Mhm. Słuchajcie, z Marcinem jest tak, że jest połową duetu Marcin Florek, Filip Przełoski. Panowie znają się od lat. Panowie najpierw razem rywalizowali w zawodach, a potem gdzieś to przeszło do współpracy. Więc zanim sobie o tej waszej współpracy porozmawiamy i o tej rywalizacji jeszcze z czasów zawodniczych, to chciałem cię zapytać, czy dla ciebie bardziej stresujące i trudne już z perspektywy lat było przygotowywanie się do tych startów na najwyższym poziomie i walkę o medale, czy jednak właśnie organizowanie zawodów?
Wiesz, z perspektywy lat chyba jednak startowanie na zawodach, na przygotowywanie się do zawodów międzynarodowych, startowanie w tych zawodach, to było chyba trudniejsze, ale wydaje mi się, że wiele czynników na to się złożyło.
Jak na przykład?
Jak na przykład jednak byliśmy zawsze parę kroków do tyłu pod wieloma względami. I to w pewnym momencie wydawało mi się już taką, może nie barierą, ale dosyć sporym problemem, który nas ogranicza, sportowców, triatlonistów na początku lat 2000.
No właśnie, bo jak mi opowiadał czasami Filip przy kawce te historie sprzed lat, to wy byliście takim trochę triatlonowym trzecim światem. Jak przyjeżdżaliście na jakieś zawody europejskie czy światowe, to opowiadał, że nieraz był problem, żeby skompletować stroje, żeby ta reprezentacja nie wyglądała jak banda, powiedziałbym, przypadkowych ludzi.
No dokładnie tak było. Strojów kadry narodowej nie doczekaliśmy się przez długie lata i to są fakty. To jest gdzieś tam takie zobrazowanie tego, jak to w tamtym roku, w tamtych latach wyglądało.
Mhm. Czy wy jak przyjeżdżaliście wtedy na zawody, ścigać się, nie wiem, z najlepszymi Niemcami, Hiszpanami czy Portugalczykami, to czuliście się właśnie w związku z tym, jak tacy trochę, wiesz, młodsi, gorsi bracia zakompleksieni, czy zupełnie nie? Czy właśnie was, wiesz, to, że tych strojów nie było, to budziło taki pozytywny, sportowy kurw i chcieliście pokazać im, że mimo tego, że może sprzętowo nie dojeżdżacie, to charakterologicznie jesteście od nich mocniejsi. Jak to wyglądało na zawodach?
Wiesz co, to chyba już o te stroje nie chodziło tak naprawdę, tak? Bardziej można było wysnuć wnioski dotyczące takiej profesjonalizacji triatlonu na wspomnianych Hiszpanów czy Niemców, jeżeli porozmawiało się ze swoimi konkurentami właśnie z innych krajów, jak wygląda u nich szkolenie, jak wygląda cały ten system. Także to tutaj mocno rzeczywiście odbiegaliśmy.
Mhm. Jak tak wspominasz te lata startów i to, co się gdzieś tam działo, to dla ciebie największym sukcesem to były to było te 12 miejsce na młodzieżowych mistrzostwach świata, czy coś jednak w tej rywalizacji międzynarodowej cenisz wyżej? Nie mówię teraz o polskim podwórku, tylko właśnie o startach za granicą.
Pod względem sportowym na pewno te 12 miejsce na mistrzostwach świata w Lozannie U23 było najlepsze.
Jakby taki kontekst nadał tej sytuacji? Który to był rok? Jaki to był dystans? Gdzie były te mistrzostwa?
To był 2006 rok. Miałem wtedy 23 lata. Mistrzostwa świata na dystansie olimpijskim w Lozannie po takiej bardzo trudnej trasie rowerowej na każdej pętli. A ile było tych pętli, to już powiem szczerze, nie pamiętam. Chyba 8. Były dwa bardzo sztywne podjazdy, jeden około 10%, drugi około 12%. Pierwszy miał około kilometra, drugi około 700 metrów. I to była taka weryfikacja, jak na tamte czasy tego naszego środowiska i rzeczywiście bardzo fajne zawody.
Tam była szansa na coś więcej, czy z przebiegu wyścigu to 12 miejsce to było coś, co takiego maksymalnie mogłeś ugrać?
Tak jak rozmawiałem później, jak analizowaliśmy z trenerem Neterem, trenerem kadry narodowej oraz trenerem Tołwińskim, moim trenerem klubowym, na pewno były możliwości na lepsze miejsce, także z perspektywy czasu to pewnie wielu zawodników gdzieś tam, którzy byli w pierwszej 20, w pierwszej 30, też mogli tak myśleć, także już na sam koniec zostaje gdybanie i jest jak jest.
Marcin, zajmujesz 12 miejsce na Mistrzostwach Świata Młodzieżowych, masz 23 lata. Rozumiem, że w takim wieku i po takim występie w człowieku gdzieś rodzą się nadzieje na to, że będzie taki płynny przeskok do seniorskiego triatlonu. Takim twoim marzeniem w tamtym czasie to był Pekin 2008, czy co innego?
Tak, tak. Pekin 2008 to było takie marzenie i coś takiego, to wydawało się dosyć realne, dosyć bliskie. Tak na tamte czasy można to ująć.
Mhm. Czemu tego marzenia nie udało się z perspektywy lat, jak teraz na to patrzysz, zrealizować?
Problemy zdrowotne przede wszystkim. Mhm. Problemy zdrowotne, kontuzja kręgosłupa i tak to się gdzieś tam to rozlazło, że tak powiem.
Z tamtych lat i z tamtych zawodników, którzy wtedy rywalizowali na arenie polskiej w triatlonie, to jak po latach byś to zanalizował, kto był najlepszy? Marek Jaskółka czy jednak kto inny?
Myślę, że zdecydowanie Marek Jaskółka na tamte czasy był najlepszy zawodnik.
Co on takiego miał, czego ty albo Filip nie mieliście?
O, dobre pytanie. Dobre pytanie. Na pewno Markowi bardzo łatwo przychodził bieg. Podejrzewam, że to był zawodnik, nie wiem, czy nie jedyny aż do tych czasów, który potrafił biegać na sucho 10 km około 30 minut, a nawet lekko poniżej. Był jednak zawodnikiem starszym od nas o dobre chyba 6 lat, jak pamiętam, 5-6 lat, także przebył tą drogę swoją przez ten dłuższy okres czasu i w pewnym momencie miał kilka startów, gdzie pokazał ten potencjał i dlatego uważam go do tej pory za najlepszego zawodnika na dystansie olimpijskim.
No tak, wiele osób uważa, że to w ogóle najlepszy polski triatlonista w XXI wieku, a być może ogólnie jakiego mieliśmy, chociaż oczywiście pamiętamy o legendarnym wyczynie Jurka Górskiego, ale jednak to też trochę inne czasy i trochę inny kontekst. Posłuchaj, ta twoja kariera zawodnicza, ty ją skończyłeś w miarę wcześnie tak naprawdę, no bo jesteś rocznik 83 czy 4? Trzeci?
Trzeci.
No to tak jak ja, a odkąd się znamy, a znamy się już od parę ładnych lat, to tak naprawdę nie startowałeś profesjonalnie. Kiedy ty powiedziałeś tak. Pas i dlaczego?
Wiesz co, tak naprawdę w 2007 roku. 2007 rok to już był taki ten sezon, gdzie postanowiłem zakończyć tą karierę
Ale właśnie było to przyczyną ta kontuzja kręgosłupa, o której mówisz, czy uznałeś, nie wiem, że po prostu ci najlepsi są poza zasięgiem i lepiej zainwestować w siebie i poszukać innej drogi w życiu? Jak to wyglądało wtedy?
Wiesz, to tak naprawdę była to suma i składowa tego, o czym mówisz, tak? Czyli kontuzja i w zasadzie zorientowałeś się, że pomimo, że ty bardzo chcesz uzyskać diagnozę, tej diagnozy nie możesz uzyskać, bo nie masz takich możliwości, nie masz takiej opieki, jak zorientowałeś się, że trzeba liczyć tylko i wyłącznie na siebie, to odbijałeś się gdzieś tam od ściany, a czas leciał. Suma tego typu sytuacji spowodowała, że postanowiłem rozglądać się za czymś innym.
No dobra, i masz 24 lata, musisz jakby trochę sobie na nowo życie układać. W takim momencie człowiek czuje raczej ekscytację, że coś zmienia, czy raczej przerażenie, że nie wie, czy się w tej nowej rzeczywistości odnajdzie?
Ponownie jedno i drugie. Ponownie jedno i drugie, bo tak jak mówisz, nie wiadomo, jak się, nikt nie wie, jak się odnajdziesz w nowej rzeczywistości. Z drugiej strony jest to wyzwanie, milion pomysłów i kolejna jakaś ciekawa droga się zaczyna.
Mm-hmm. Jak ta droga wyglądała u ciebie na początku, po zakończeniu kariery? Ty od razu miałeś taki pomysł, żeby spróbować właśnie pójść w sportowe eventy, czy szukałeś czegoś innego na początku?
Wiesz co, no, tak naprawdę z Filipem Szołowskim rozmawialiśmy o jakimś kształcie firmy, działalności. Na tamte czasy to było ocenić, co to miałoby być. Od bardzo, bardzo dawna, jak jeszcze byliśmy juniorami chyba, mieliśmy różne pomysły, bardzo często na zgrupowaniach mieszkaliśmy w jednym pokoju, także oprócz takich rozmów czysto o treningu, o triatlonie, mieliśmy sporo innych. Także to były takie pomysły, które rodziły się od wielu, wielu lat. I w zasadzie jeszcze przed końcem tej mojej zawodniczej kariery, od 2002 roku już pomagałem zawodnikom przygotowywać się do różnego rodzaju zawodów właśnie triatlonowych. I tą drogą chciałem pójść. Cały czas też miałem właśnie kontakt z Filipem Szołowskim, który trenował jeszcze kilka lat dłużej. I tak to się zaczęło i ewoluowało.
Czyli wy mieliście w sobie, powiedziałbym, taką żyłkę trochę biznesmenów, trochę trenerów, będąc bardzo młodymi chłopakami, no bo mając około 20 lat. To wiesz, rzadko mi się wydaje, że zdarza się coś takiego w sporcie, że taki młody sportowiec jest już na tyle świadomy siebie, bo przeważnie jednak znamy takie historie, że wiesz, 20 lat to prostytutki zapiekanki, no tak mówiąc trochę pół żartem, pół serio, że człowiek myśli raczej o tym, żeby poznać ładną dziewczynę, napić się piwka, przy okazji potrenować. A wiesz, a co będzie kiedyś? To coś tam będzie, nie? A wy tak jak mówisz, to tak patrzyliście bardzo, powiedziałbym, świadomie.
Wiesz, Kamil, ale to też nie były takie konkretne plany. Mhm. To były rozmowy, to były, można powiedzieć, jakieś tam marzenia, jakby to mogło wyglądać. Widzieliśmy, jak wyglądają zawody w Polsce, jak mogą wyglądać zawody na przykład w takim Hamburgu. I to wszystko gdzieś tam po prostu dawało do myślenia takiemu młodemu człowiekowi. Tak to wyglądało po prostu.
Słuchaj, a propos Hamburga. Filip Szołowski zawsze mówi, że coś strasznego wydarzyło się w Hamburgu, ale tego nie zdradzi. O co chodzi?
No to zostawmy tak, jak Filip to tutaj skwitował. Nic takiego strasznego się nie stało. Powiem tak, mocne problemy żołądkowe i chyba dalej nie ma co
nie ma co tłumaczyć. Dobrze, to już każdy z nas tam był niestety w trakcie zawodów. Dobra, ale teraz tak, w którym roku te wasze trochę takie marzenia, trochę takie właśnie rozmowy dwóch kumpli z pokoju na zgrupowaniu kadry zaczęły przybierać już taki konkretniejszy kształt i zaczęło powstawać, nie wiem, czy to od razu było Labo Sport Polska, czy była inna nazwa, ale kiedy to jakby ruszyło z kopyta?
Wiesz co, taki pierwszy obóz zorganizowaliśmy w 2008 lub 2009 roku dla naszych już zawodników, bo kilku mieliśmy, oraz dla wszystkich chętnych. Tam przyjechali przede wszystkim amatorzy. To był taki czas, kiedy coś zaczynało się zmieniać w tym triatlonie, przede wszystkim amatorskim. Michał Drelich uaktywnił jak gdyby na nowo zawody w suszu i coś fajnego zaczęło się wokół triatlonu dziać. Także to był 2000 lub 2009 rok, a w 2010 roku w 2011 roku założyliśmy firmę.
Mhm. I trzeba powiedzieć, że w tym wszystkim mieliście trochę szczęścia, w tym sensie, że w dobry timing się wbiliście, prawda? Bo to były takie czasy, gdzie ten triatlon zaczynał wyraźnie pikować, że była już grupa Polaków, którzy biegali i trochę im się to bieganie być może znudziło i szukali nowych wyzwań. I akurat mam takie wrażenie, że wraz z tym, jak wyrośliście, rósł też polski triatlon. Też tak ci się wydaje, czy nie?
Tak, tak dokładnie było. Tak dokładnie było. Pamiętam nasz pierwszy event. To był Garmin Iron Triathlon w Malborku w roku 2012. Mhm. Organizowaliśmy go wspólnie z Marcinem Waniewskim. Zresztą do tej pory wspólnie z Marcinem organizujemy zawody w Malborku już jako Castle Triathlon Malbork. I tam mieliśmy, wiesz, chyba około 300 zawodników i to była, nie wiem, trzecia, czwarta impreza w historii polskiego triatlonu, jeżeli chodzi o frekwencję. Także to gdzieś tam dużo mówi, jak w tej chwili wygląda triatlon.
A kto wpadł na to, Marcin, żeby robić, bo wiesz, bo jednak każdemu triatlon kojarzy się albo z Ironmanem, albo z dystansem olimpijskim i mówi się, że to wy właściwie tak rozpropagowaliście, sam się na tę minę wrzuciłem, jedną ósmą i jedną czwartą, takie dystanse, które kiedyś w ogóle były zupełnie nieoczywiste, na zachodzie chyba ich nie uprawiano, a przynajmniej bardzo rzadko i nagle to tak jakby klik i weszło.
Dokładnie tak, zaczęło się od dystansu jednej czwartej. Kiedyś chyba Filip Szołowski robił treningowo taki dystans. Gdzieś tam mu zaświtało w głowie, że to może być to. Też rozmawialiśmy z zawodnikami, wiedzieliśmy, z jakimi problemami borykają się nasi zawodnicy, amatorzy. Często tym takim podstawowym problemem było pływanie. Także na tej zwykłej olimpijce 1500 metrów wydawało się dla wielu za długim dystansem. Z kolei sprint 750 metrów pływania, ale tylko 20 km na rowerze, później 5 km biegu, to takie zawody, gdzie niekoniecznie mogłaby być to dla niektórych motywacja. I tak drogą dedukcji, drogą pomyślenia jeszcze w następnych latach o cyklu, jak mógłby cykl zawodów wyglądać, taka 1/4 Ironmana wydawała nam się doskonała. Zresztą od początku współpracowaliśmy z marką Garmin przy naszych zawodach i też chcieliśmy trochę odczarować ten triatlon, czyli nie zaczynać z kolei od razu od połówki lub od Ironmana, tak? Tylko skupić się na takich dystansach, które mogłyby być możliwe do pokonania dla zawodnika, w zasadzie dla człowieka, który niemalże wstaje z kanapy i po oczywiście mądrym przygotowaniu może w sezonie wystartować na takim dystansie.
I to było tak, że od razu kliknęło, że od razu właśnie ludzie jakby ten wasz pomysł kupili? Masz takie wrażenie? Bo mi się wydaje chyba, że tak, że to właśnie była taka odpowiedź trochę dla tych, którzy zajarali się triatlonem, ale jeszcze byli na tyle mało wytrenowani, żeby wziąć udział w dłuższym dystansie.
Dokładnie tak. Od początku to, tak mówiąc kolokwialnie, zażarło. I już w następnych latach, w 2013-2014, mieliśmy wysyp 1/4 na rynku polskim i tak to właśnie było.
Powiedz mi taką rzecz. Najtrudniejsze zawody, z jakimi ty się musiałeś zmagać, albo najtrudniejsza rzecz, jaka cię spotkała na zawodach i taka, że pomyślałeś sobie, ja pierdzielę, to mnie chyba przerosło. To, co to było?
Trudno powiedzieć w tym momencie, ale też można to rozpatrywać pod wieloma aspektami. Na pewno pierwsze zawody były czymś zupełnie nowym. Budowaliśmy coś praktycznie od zera i to było bardzo, bardzo trudne.
Mm-hmm. No tak, to musiało być trudne, bo też się uczyliście tego wszystkiego. Mi bardziej, wiesz, chodziło o takie sytuacje, gdzie, no bo to jednak jest nie do przeskoczenia, że jest jakiś wypadek, coś się dzieje, nie wiem, jedzie pogotowie, tak. No co, któreś zawody takie coś, niestety, szczególnie na rowerze, ma miejsce i to też, myślę, że za każdym razem dla was musi być bardzo stresujące.
Oczywiście, tak. Tak, wypadki się zdarzają na zawodach, też nie uniknęliśmy w historii naszych zawodów takich wypadków, także to zawsze jest przykre, stresujące. Dlatego gdzieś tam też zawsze apelujemy do zawodników, aby zachowali rozsądek, ale jak już się przygotowują, też zrobili to z głową, tak? Także gdzieś tam wcześniej wspominałem o tym przysłowiowym człowieku z kanapy, który przygotowuje się przez sezon i na takiej 1/8 czy 1/4 może wystartować, tylko że jak już wstajesz z tej kanapy, to nie wstawaj i nie zakładaj od razu pianki, butów do biegania, od razu nie zaczynaj mocnych treningów, tylko zacznij to swoją przygodę ze sportem po prostu od wizyty u lekarza. Także to są jakieś takie podstawy, które myślę, że każdy taki człowiek, który chce pobawić się w triatlon czy w jakikolwiek inny sport, od tego powinien zacząć.
Najgorsze jest to, że po prostu pewnych rzeczy nie da się uniknąć. No wy się o tym przekonaliście boleśnie w 2017, kiedy w ogóle, co jeszcze dla ciebie podejrzewam bardziej smutne, to, że zmarł zawodnik na etapie pływackim w twoim rodzinnym mieście, czyli w Elblągu. I tak naprawdę pomoc tam została udzielona bardzo szybko. Wy od strony organizacyjnej zrobiliście, co mogliście, bo była akcja reanimacyjna, ale człowiek dostał niestety niewydolności krążeniowo-oddechowej, no i nie udało się go uratować. I to mi się wydaje jest też takie z punktu widzenia organizatora straszne, że możesz zrobić wszystko i naprawdę zapewnić opiekę na wysokim poziomie i możesz na każdym etapie, nie wiem, trasy rowerowej do człowieka w paręnaście minut wysłać, czy w parę minut karetkę, no ale pewnych rzeczy po prostu nie unikniesz.
No niestety tak. Pewnych rzeczy nie unikniesz i to jest na pewno stresujące. Z naszej strony robimy zawsze wszystko, aby jak najlepiej zabezpieczyć nasze zawody jeszcze dużo dalej niż mówią o tym przepisy. Mhm. Ale tu też apelujemy zawsze do zawodników, aby mierzyli siły na zamiary, aby zadbali o siebie, zanim zaczną trening, a tym bardziej zanim wystartują w zawodach. Mhm.
Powiedz, masz takie wrażenie, że wy jako Labo Sport jesteście już taką jakby gwarancją marki i solidności? Bo jak parę osób pytałem właśnie, z czym się kojarzy Garmin Iron Triathlon, to mam wrażenie, że to jest takie coś, że wiadomo, że te zawody będą na pewnym poziomie, że poniżej pewnego poziomu nie zejdą, że trasa będzie dobrze zabezpieczona i dobrze wymierzona, że Andrzej Szałowski, mimo tego, że jest już starszym panem, to daj Boże, żeby każdy starszy pan miał taki, powiedziałbym, w sobie czar, wdzięk i taką siłę, żeby robić show przez ileś godzin, że tam się zawsze jakby człowiek wie jadąc, że będzie się dobrze bawił.
Tylko miło słyszeć takie oceny naszych zawodów. Staramy się zawsze podejść do organizacji zawodów na poważnie, kompleksowo. Jest to proces, który trwa wiele miesięcy. Pracuję nad tym już od wielu lat sztab ludzi i staramy się, żeby właśnie poniżej pewnego poziomu nie schodzić, cały czas się rozwijać. I takie mamy w sumie credo.
A miałeś taki moment, pewnie w tym roku, jeżeli kiedykolwiek, w trakcie pandemii, że myślałeś, ja pierdziele, nie damy rady, albo się trzeba będzie zawijać, albo przynajmniej ileś osób z tych zatrudnionych na etat zwolnić, bo inaczej nie wydoimy?
No myślę, że ten, kto nie miał takich myśli, chyba nie tylko z branży eventowej, to albo gdzieś tam chce załagodzić całą tę sytuację, albo zapomnieć o tej sytuacji. Myślę, że to były takie myśli, które przechodziły mocno przez głowę w kwietniu, w maju, jak to będzie dalej. Także było o czym myśleć na pewno.
No ale co, może taki charakter sportowców z was wyszedł, że się nie poddajemy i walczymy dalej, mimo tego, że nie jest łatwo?
No wiesz co, chyba dokładnie tak było, bo ponieważ mieliśmy gdzieś tam w tym naszym kalendarzu kilkanaście imprez do zrobienia. W kwietniu, w maju tak naprawdę nie mieliśmy nawet żadnych takich podstaw, wiesz, prawnych, żeby cokolwiek myśleć o zawodach, bo nie było żadnego rozporządzenia, które pozwalałoby na organizację tych imprez. Ale jak pojawiło się to rozporządzenie na początku bodajże na 150 osób, te zawody mogły być zorganizowane, to zaczęliśmy właśnie myśleć, jak zrobić, żeby jednak się nie poddać, żeby jednak spróbować, zaryzykować, to tu dużo mówić, bo zdaliśmy sobie sprawę, że w tych czasach impreza nawet ze wszystkimi zgodami, ze wszystkimi zabezpieczeniami zrobiona w 100% albo w 110% zgodnie z rozporządzeniami i innymi przepisami może być po prostu ucięta na dzień przed tymi zawodami. Ale podjęliśmy to ryzyko i tak z perspektywy tego sezonu triatlonowego, który się skończył, to bardzo się cieszymy, że je podjęliśmy.
Szczególnie, że jak to w życiu bywa, było bardzo przekornie, w tym sensie, że wiesz, że udało się w końcu... Ja pamiętam, jak rozmawiałem, nawiązując jeszcze do twoich wypowiedzi o kwietniu i maju, z Arturem Pupką, z profesorem, z triatlonistą, który mówił, że on w ogóle nie wierzy, że cokolwiek się odbędzie w tym roku. I wtedy właściwie można było tylko mu przytakiwać. Ciężko było powiedzieć, nie no stary, na pewno zrobimy we wrześniu super zawody w Malborku, a potem w Płocku Mistrzostwa Polski na połówce, no bo nikt tak nie myślał, mówmy się. I nagle z tego, to jest też takie niesamowite, i nagle z tego wychodzi taki Malbork 2020, który absolutnie przechodzi do historii polskiego triatlonu, bo jak na nasze podwórko, wyniki, które tam się zadziały na pełnym dystansie, no to było wow.
Dokładnie tak. Także to już, wiesz, to już był wrzesień, ale to, że w połowie lipca zorganizujemy zawody w Gołtapi, że rozpoczniemy tych Garmin Iron Triathlon właśnie w połowie lipca, to jest w ogóle było dość abstrakcyjnego, a jednak się udało.
Tak, to też naprawdę, ja wiem, że trochę Paulo Coelizm kolejny, ale pokazuje, że nie warto się poddawać i trzeba walczyć do końca, bo czasami życie, mam wrażenie, właśnie szczególnie życie sportowca, bywa tak przekorne i tak dziwaczne, że jakbyś obejrzał tę historię w kinie, to byś powiedział, nie, scenarzystę poniosło, to jest nierealne. A właśnie czasami te wydarzenia, jakie się dzieją na trasach sportowych, czy właśnie przy eventach, czy przy tego typu sytuacjach są tak nierealne, że aż ciężko w nie uwierzyć, ale jednocześnie przez to niezwykłe. A ty nie masz takiego wrażenia, znaczy na pewno masz, ale cały czas się wkurza, że branża triatlonowo-biegowa została trochę w Polsce, mam wrażenie, olana, brzydko mówiąc, przez ludzi rządzących sportem, no bo jak patrzysz, wiesz, że na stadionie może być tam, nie wiem, 15-20 tysięcy ludzi w teorii, zależnie od wielkości stadionu, a na imprezach sportowych może biec koło siebie 250 osób, które de facto i tak nie biegną koło siebie, bo to się rozprasza, to mnie to cały czas śmieszy, szczerze mówiąc.
No co ty dużo mówić? Chyba tak po prostu jest, że zawody sportowe, czy to biegowe, czy triatlonowe, czy każde inne, zostały potraktowane troszeczkę jak taki kozioł ofiarny. Ponieważ wiesz, mieliśmy taki fajny test w Gołtapi właśnie, kiedy to w połowie lipca zorganizowaliśmy pierwszą imprezę. I to był już na tamten czas jedyny powiat w Polsce, albo jeden z dwóch powiatów w Polsce, gdzie nie było żadnego przypadku koronawirusa. Także to był taki test, czy impreza sportowa zmieni to i jednak pojawią się jakieś przypadki, czy nie. I przyjechało sporo osób do Gołdapi, ponieważ oprócz zawodników byli też kibice. Ich zawodnicy z rodzinami, szacujemy około 1000 osób przyjechało na ten event do Gołdapi. I zawody się skończyły i dalej żaden przypadek nie został odnotowany. Także oczywiście można byłoby polemizować, czy to jest już takie niezbite dowody, że tak byłoby w każdym innym przypadku. Tego nie wiem, ale w każdym razie przez cały sezon nie słyszeliśmy o żadnym przypadku koronawirusa, który byłby związany bezpośrednio z organizacją, z przebywaniem na zawodach sportowych, które szczególnie właśnie, czy to są wyścigi kolarskie, biegi czy triatlony, rozgrywane są na świeżym powietrzu i no i tak po prostu jest.
A jednocześnie, Marcin, słyszeliśmy o...
Mamy...
A jednocześnie na przykład słyszeliśmy o tym, że jednym z ognisk koronawirusa w Europie było spotkanie Ligi Mistrzów pomiędzy Walencją a Atalantą Bergamo, no, gdzie wtedy jednak, jak jesteś kibicem, umówmy się, ciężko o łatwiejszą drogę do zarażenia się, gdy stoi obok siebie iluś tam set ludzi i wszyscy krzyczą, ślina wylatuje z ich ust i tak dalej, i tak dalej. I no to jest to absurdalne. Ja cały czas tego do końca nie rozumiem. Uważam, że spokojnie takie przynajmniej na 1000 osób eventy, jeżeli chodzi o bieganie, to można by było w tej sytuacji robić i wcale by nie trzeba tego było dzielić, tak jak półmaratonu w Gdańsku czy maratonu warszawskiego na grupy po 250 osób. No.
No, samo przez się gdzieś tam się rozumie, że nie jesteśmy równo traktowani, jeżeli chodzi o, nie wiem, nawet na przykład sklepy wielkopowierzchniowe, tak, gdzie jednak wchodzimy do hali, tych osób jest, podejrzewam, że sporo więcej niż te 250 osób, czyli ta liczba, która może w jednym starcie wystartować w tym momencie. No i co tu dużo mówić, samo przygotowanie do zawodów sportowych jest przecież prozdrowotne, tak? I można byłoby długo polemizować, dlaczego po prostu przycinać możliwość organizacji imprez.
No tak, to jest absolutnie prawda, ale też myślę, że szukając jakichś pozytywów w tej sytuacji, oprócz tego, że przetrwaliście wy jako Labosport, to jest to, że już chyba nic was nie zaskoczy, no bo jeżeli w tak ekstremalnych przypadkach jesteś w stanie zorganizować imprezę, nie wiem, podzielić tak jak półmaraton na trzy różne serie, tak jak opowiadał mi też Marek Tronina, że jakby mu ktoś rok temu powiedział, że zrobi 4 maratony w 2 dni, to by spadł z krzesła i się jeszcze turlał długo obok tego krzesła ze śmiechu. No to jak wychodzisz obronną ręką z tego typu rzeczy, to chyba też tak trochę jak sportowiec, który skończył Ironmana, myślisz sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Wiesz, to wydaje mi się, że wszyscy gdzieś tam przystosowaliśmy się do zupełnie innych warunków, do zupełnie innego spojrzenia na otaczający na świat, na życie. Nauczyliśmy się wbrew pozorom wiele, wiele nowych pożytecznych rzeczy, także na pewno to wzmacnia, tak? Oczywiście, jak się potoczy ta cała pandemia, tego nie wie nikt i niestety gdzieś tam coraz bardziej niepokojąco to wszystko brzmi i wygląda. No, chyba wszyscy mamy nadzieję, że ktoś niedługo ogłosi, że jest w stanie produkować szczepionkę.
I nie będzie to Putin, dodajmy, tak, bo to jest ważne.
I tak dalej.
Tak, a powiedz mi taką rzecz. Ty masz wrażenie, na chwilę odchodząc od pandemii, że pik na polski triatlon i to zainteresowanie to jest dopiero przed nami, czy jest za nami? Bo ja mam już takie wrażenie jeszcze przed pandemią, że trochę ten rynek się przesycił. To znaczy, że już jest tyle tych zawodów i tyle możliwości brania udziału w różnych imprezach, że no tak doszliśmy do góry i zaczynamy lekko spadać. Ale może to nie jest prawda. Może ty patrzysz na to inaczej. Jakie ty masz wrażenia? Na pewno masz większe doświadczenie w tej materii, no bo jednak możesz sobie porównać rok do roku i tak dalej.
To znaczy jesteśmy, wiesz, 40-milionowym blisko społeczeństwem. Także wydaje mi się, że jeszcze większość sportów powinno się rozwijać. To są wszystko bardzo zdrowe formy ruchu, także ja osobiście mam wrażenie i mam nadzieję, że to będzie się rozwijało cały czas.
Jak patrzysz na pracę z tymi młodymi zawodnikami, z następcami ciebie czy Filipa, to wierzysz w to, że w 2024 na Igrzyskach w Paryżu doczekamy się znowu w końcu Polaka i Polki na wyścigu na dystansie olimpijskim, czy jednak myślisz, że świat nam za mocno odjechał?
Wiesz co, ja szczerze mówiąc nie analizowałem ostatnio tego tak szczegółowo. Też nie wiem, jak do końca wygląda ten proces kwalifikacyjny, który jest przed nami, bo tam zawsze były szczegóły grały bardzo dużą rolę. Trudno powiedzieć, nie chciałbym się wypowiadać w tym momencie na to i odpowiadać na to pytanie, ale jeżeli chodzi o wiarę, to wierzyć trzeba na pewno, tak? I mam nadzieję, że w końcu gdzieś tam ten nasz polski triatlon ruszy z kopyta.
A powiedz mi taką rzecz, czy ty w tym momencie, jak śledzisz zawody, jak na nich jesteś jako organizator, to nie masz w sobie takiej chęci, żeby znowu się trochę pościgać? Mówię oczywiście o takim ściganiu amatorskim. Ja oczywiście też kojarzę, że bodajże w Elblągu zdarzyło ci się na pół Ironmanie w sztafecie brać udział i tam płynąłeś. Ale wiesz, Filip w pewnym momencie, jak to się ładnie mówi, wylaszczył się i zaczął trochę startować i nawet fajne wyniki robić. Wiadomo, że nie tak szybkie jak w trakcie kariery tej pro, ale gdzieś tam jak na amatora, powiedzmy, to bardzo dobre. Czy tobie to chodzi po głowie, czy zupełnie nie?
Na pewno chciałbym pozostać, wiesz, taki aktywny, jeżeli chodzi o taki powrót do zawodów triatlonowych na jakimś tam poziomie. Nie myślę o tym, ale myślę, żeby o tym, aby wystartować tak zupełnie amatorsko.
A na jakim dystansie?
Zacząć od krótkich. 1:08, 1:04.
Okej, a zdrowie jest? Do tego nic nie boli? Bo to wiesz, w naszym wieku to już trzeba sprawdzać.
Coś tam poskrzypi czasami, no. Aha. Ale wiesz. Wiesz, jak jest to, jak jest koło 40, no coś tam zawsze dolega, ale mamy też w tym momencie dużo większe możliwości niż jeszcze za czasów jak trenowałem zawodowo, jeżeli chodzi o fizjoterapię, także wszystkie jakieś takie niedogodności można metodycznie wyprostowywać, tak mi się wydaje.
I teraz ważne pytanie, bo na to pytanie myślę czekają wszyscy. Kto był lepszym triatlonistą? Marcin Florek czy Filip Przełowski? Dawaj.
Filip Przełowski.
Gdyż?
Wiesz co, tak przekornie może odpowiedziałem. Trudno powiedzieć tak naprawdę. Wydaje mi się, że byliśmy naprawdę na bardzo, bardzo podobnym poziomie przez wiele, na wielu, wielu zawodach. Troszeczkę nam się kategorie rozchodziły, że tak powiem, ponieważ Filip jest młodszy o rok, także w momencie, kiedy ja się ścigałem już na przykład w U23, Filip jeszcze był juniorem, także gdzieś tam te nasze, trudno pewnie nas do końca porównać.
A powiedz mi, ta współpraca wasza to jest zawsze sielanka, czy zdarza się, że się potraficie na siebie wkurzyć i pokłócić?
Zresztą chyba nie ma nigdzie ideałów, że tak powiem. Myślę, że jeżeli gdzieś tam nasze zdania są inne, to zawsze potrafimy po krótszej lub dłuższej rozmowie dojść do jakiegoś kompromisu i chyba na tym polega taka współpraca.
Bo tak trochę jesteście jak takie stare, dobre triatlonowe małżeństwo. No jednak znacie się ze 20 lat, pewnie większą część swojego życia.
Dokładnie, znamy się 24 lata. Mhm. Tak, poznaliśmy się na jakichś tam zawodach w 96 roku. W 97 roku już razem startowaliśmy. Pamiętam, to były zawody w Suszu i w Chodzieży, ten 97 rok, gdzie pierwszy raz uczestniczyliśmy jako konkurenci w zawodach. Także no trochę lat jest.
A masz takie zawody, które najbardziej pamiętasz, gdzie walczyłeś z Filipem, nie wiem, do ostatniej prostej, niemalże była potrzebna, wiesz, fotokomórka, żeby gdzieś tam sprawdzić, kto wygrał, albo takie, że wiesz, jesteś do dziś dumny, że mu przypieprzyłeś, albo właśnie do dziś wkurzony, że z nim tam o długość paznokcia przegrałeś?
Właśnie ostatnio rozmawialiśmy, że takich zawodów, gdzie dosłownie w pół sekundy wpadaliśmy na metę, to było kilka albo kilkanaście. Mhm. Także jest parę takich historii, które na pewno zapamiętamy. I to tylko świadczy o tym, że ten poziom był wyrównany.
Tak, to zdecydowanie był to wyrównany poziom i trzeba powiedzieć, że ciężko rozsądzić, kto z was był lepszy, chociaż mi Mikołaj Luft wspominał, że wszyscy zaczynali się bać Marcina Florka, gdy pojawiały mu się mięśnie brzucha, bo to znaczyło, że już się wylaszczył i że jest dobra forma, że często rozpoczynał te przygotowania nieco, mówiąc brzydko, zapuszczony, ale im dalej w las, tym większy wojownik z niego wychodził i jak już była ta tak zwana tarka na brzuchu, to znaczyło, że Florek jest w gazie.
No to widzisz, zawsze można się dowiedzieć o sobie samym czegoś, bo nie słyszałem o tej.
No widzisz, to tak ten. Jeszcze na koniec się zapytam, a którą z tych swoich aktywności, zawodnik, organizator, trener, lubisz najbardziej? Co ci sprawia największą przyjemność?
Wiesz co, chyba bycie trenerem.
Gdyż?
To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy proces, kiedy rozpoczynasz współpracę z zawodnikiem, jest on na jakimś tam poziomie.
I patrzysz, jak rośnie, prawda?
Dokładnie. W szczególności, jeżeli ma skonkretyzowane cele. I nie muszą to być od razu najwyższe cele, chociaż oczywiście sport wyczynowy bardzo cały czas jest bliski mojemu sercu i bardzo mnie kręci, że tak powiem. Także to jest coś takiego wspaniałego, patrzeć jak ta praca wspólna przynosi efekty sportowe, nie tylko sportowe, tak, bo często gdzieś tam górnolotnie można powiedzieć, że życie takiego człowieka się zmienia, także to jest super na pewno. Mhm.
A na ilu ty sobie zawodników pozwalasz naraz, max, do prowadzenia, żeby jednak, wiesz, ogarnąć inne aktywności, żeby móc robić to dobrze?
W tym momencie jest to kilku zawodników tak naprawdę.
Mhm. A masz takiego zawodnika, z którego, ja wiem, że to ciężko tak stopniować, no i że nie trenowałeś mnie, bo jednak trenował mnie Filip, więc siłą rzeczy nie możesz powiedzieć nazwiska Gapiński, ale czy masz takiego zawodnika, z którego jesteś najbardziej dumny, że wykonał postęp i to nawet, wiesz, nie mówię, że zdobył mistrzostwo świata w kategorii wiekowej, ale że zaczynał z tego poziomu depresji w Holandii, a wzbił się na poziom przynajmniej Alp?
Proszę, tylko nie skwituj mnie, że unikam odpowiedzi na to pytanie, ale naprawdę wielu jest takich zawodników i to trochę jest takie pytanie do rodzica, które dziecko kocha najbardziej. Także trudno i chyba nie chciałbym gdzieś tam wymieniać konkretnych nazwisk, ale jest wiele takich historii, które są bardzo, bardzo ciekawe, fajne i to się właśnie, myślę, ten zawód trenera wykonuje, żeby takie momenty przeżyć.
Marcin Florek, moi drodzy, był z nami w przeszłości, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, potem jeden z czołowych polskich organizatorów, jeżeli chodzi o triatlonowe zawody, również trener Labo Sport Polska, jeszcze nie konferencjer, bo chyba nie zdarzyło ci się z mikrofonem biegać i prowadzić zawody, ale może, chociaż to chyba nie jest w twojej naturze, czy kiedyś się skusisz?
Wiesz co, kilka razy po prostu była taka potrzeba,
okay.
aby wspomóc na przykład Andrzeja Szumowskiego, no ale są to momenty, o których chciałbym raczej zapomnieć.
Dobrze. Marcin, dziękuję Ci bardzo serdecznie, że byłeś z nami. Pozdrawiamy ciepło. To był kolejny odcinek programu TriGapa. Trzymajcie się, do usłyszenia. Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!